Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
Andrzej Urbański, witam Państwa. W dzisiejszym wydaniu magazynu spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy w XXI wieku współpraca między człowiekiem a robotem niesie ze sobą szanse czy wyzwania? Czego jest więcej? Obaw czy nadziei? Czy słowo AI motywuje czy przeraża? Czy roboty nadal traktowane są głównie jako narzędzia, czy już jako podmioty uczestniczące w pracy różnych zespołów? I czy to powinno nas motywować, czy znowu martwić? Podczas audycji porozmawiamy także o automatyzacji. Wielu pyta się, czy może prowadzić ona do utraty niektórych stanowisk, zwłaszcza tych, które polegają na powtarzalnych zadaniach. Czy to jest raczej nieuniknione? Pewnie wiele pytań zrodzi się jeszcze w trakcie naszego dzisiejszego spotkania. Sprawdzimy to. A dziś ze mną w studiu Radia Gdańsk są dr Beata Krawczyk-Bryłka, psycholog biznesu, nauczyciel akademicki na Wydziale Zarządzania i Ekonomii, dyrektor programu Executive MBA na Politechnice Gdańskiej. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Ja jeszcze dodam Państwu zainteresowania naukowe. Pani doktor, naukowo-badawcze to praca zespołów i wpływ technologii na efektywność współpracy, rozwój talentów liderskich, psychologiczne aspekty przedsiębiorczości. To wszystko nam się w dzisiejszej rozmowie na pewno przyda. A drugą osobą jest dr Jan Cudzik, adiunkt oraz kierownik Laboratorium Cyfrowych Technologii i Materiałów Przyszłości na Wydziale Architektury oraz współzałożyciel firmy Outline AI, specjalista od wykorzystania sztucznej inteligencji w projektowaniu architektonicznym i procesach biznesowych. Witam serdecznie. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
No, drodzy Państwo, ja powiem szczerze, że ta sztuczna inteligencja wielu pewnie przeraża. Ja mam nadzieję, że żaden komputer nam tutaj nie wysiądzie przy tych rozmowach. Żaden jakiś obcy tutaj nie zaingeruje, żebyśmy mogli swobodnie, spokojnie rozmawiać, bo zagadnienia są na pewno bardzo współcześnie ważne. Czy one są trochę przereklamowane, jak to mówią młodzi ludzie dzisiaj? Czy powinniśmy się jednak bać, czy przygotować? Czy to jest nieuniknione, to o czym rozmawiać będziemy dzisiaj? Ja już to troszeczkę o tym powiedziałem. Jak to jest z waszej perspektywy, drodzy Państwo?
Ja myślę, że po pierwsze dlatego żaden obcy nam tu nie wyskoczy, bo my jako ludzie jesteśmy coraz bardziej za pan brat z tą technologią nowoczesną.
A, to chyba naukowcy.
Ona jest na co dzień obecna w naszym życiu. W zasadzie towarzyszy nam cały czas. Wspiera nas w realizowaniu różnych zadań. Więc chyba nie możemy tu mówić o obcym.
Czy to jest tak, że już tego nawet nie zauważamy? Czy wy to zauważacie jako naukowcy, jako badacze?
Myślę, że to bardzo mocno zależy od tego, w jakiej bańce funkcjonujemy z perspektywy takiego procesu i spojrzenia na to, jak wygląda nasza codzienność. Bo my, przynajmniej jeżeli chodzi o moją ścieżkę zarówno naukową, jak i zawodową, tak naprawdę obcujemy z tą technologią od samego początku i tworzymy też jej wertykały, tworzymy rozwiązania, które są naszymi autorskimi. I te podstawowe czynności, które dla niektórych są głęboko szokujące czasami, są już dla nas czymś, co jest taką zupełną codziennością.
No dobrze, wy Państwo drodzy funkcjonujecie w bańce naukowo, powiedziałbym, technologiczno-badawczej również, tak?
Ale nie tylko, ale nie tylko. Też w dydaktycznej, tak, gdy pracujemy ze studentami, a dla tego młodszego pokolenia, to jest rzeczywiście narzędzie wspierające ich codzienne zadania, tak, to co my im zadajemy jako nauczyciele, więc też musimy orientować się w tym, jak to działa i co się z tym wiąże, żeby radzić sobie z tym procesem dydaktycznym odpowiednio.
Też w takim zwykłym życiu myślę, że to jest coś, co powoli przejmuje takie codzienne rzeczy i to, że widzimy na ulicy kogoś, kto wyciąga telefon i zaczyna z tym telefonem rozmawiać i wiemy, że po drugiej stronie jest jeden z dużych modeli językowych, który będzie teraz udzielał odpowiedzi na postawioną kwestię, to jest coś, co już stało się taką normalnością. Myślę, że to AI, które obserwujemy na co dzień w tym takim podstawowym zastosowaniu, on już trafiło pod strzechy w zdecydowanej większości. Tylko a wynika to z prostego elementu. My wszyscy mamy telefony komórkowe, w większości smartfony i to jest coś, co staje się naturalnym procesem na terenie łączności. Czy to wykorzystujemy dobrze i czy jesteśmy w stanie zweryfikować, co dostajemy, to jest osobne pytanie. Czy stosujemy narzędzia i techniki, które pozwalają nam uzyskać faktycznie najlepsze możliwe odpowiedzi? Myślę, że w większości użytkownicy tego nie robią, bo zadają pytania, pytanie w sposób zbyt ogólny, nie budując odpowiedniej narracji, nie budując kontekstu.
No dobrze, ale my mówimy o różnych pokoleniach, różnych jakby tych bańkach, w których znajduje się ten czy inny Kowalski. Młody, który jest za pan brat z nową technologią i dla nich, dla młodych ludzi, szczególnie AI czy robotyka, czy te terminy są, nie są obce, ale dla starszego pokolenia, nawet dla naszego, jednak jest to pewien, stanowi pewien kłopot.
Może proces adaptacji technologii zawsze jest zależny od wieku. I to możemy mówić o AI, możemy mówić o robotyce, możemy mówić o jakichś zaawansowanych systemach w samochodzie albo sposobem sterowania termomiksem w domu czy czymkolwiek innym. Zawsze tak będzie, ale ta technologia nie jest wykluczająca, bo główną zmianą AI i w ogóle tej technologii związanej ze sterowaniem tak naprawdę głosem, bo to jest główna zmiana, że my nie musimy umieć wyklikać czegoś. To już nie jest trudna aplikacja, gdzie muszę poradzić sobie z szeregiem ustawień, żeby cokolwiek uzyskać. Ja mówię do mojego urządzenia, a to urządzenie odpowiada mi. No to jest bardzo proste. Nie?
No dobrze, dobrze, ale to
a
tak...
A poza tym też, jeśli mówimy o robotyce i o takich klasycznych robotach, tak, które najpierw były ramionami wspomagającymi pracowników gdzieś tam na liniach produkcyjnych, to nie jest to taka super nowa technologia. Już ją znamy od lat. W związku z tym ona pojawiła się w przestrzeni też mentalnej osób, które są dużo starsze od naszych studentów, od nas. I myślę, że to, jak bardzo jesteśmy gotowi na tą technologię, jest z jednym czynników, jeśli nie wykluczających, to jednak decydujących o tym, na ile efektywnie będziemy z tych najnowszych rozwiązań korzystać.
I też chyba ta otwartość jest duża. Ja obserwuję, z perspektywy spółki, sprzedając nasze rozwiązania, sprzedajemy raczej do starszego pokolenia. I otwartość tego pokolenia na te technologie, na to rozwiązanie jest bardzo duża. I ta wola testowania, spróbowania, zobaczenia, jak to będzie, ona jest... I myślę, że to wynika z tego, że to jest pokolenie, które obserwowało całą zmianę cyfrową. To jest pokolenie, które obserwowało całą zmianę związaną z telewizją. Ta zmiana była obecna w życiu przez ostatnie lata i to jest kolejny krok. Ta technologia nie zmienia nam życia. To nie jest coś, co rewolucyjnie zmieni wszystko, tak jak kiedyś ktoś mówił, że maszyna do pisania zabije twórczość pisarską, tak? Bo będziemy to sobie...
Ja bym się jednak nie zgodziła, że zupełnie nie zmienia, tak? Na pewno zmienia nasze życie i zmienia nasz sposób rozwiązywania problemów, nasz sposób poszukiwania informacji. To jest jednak zmiana rewolucyjna, niezależnie od tego, jakie mamy nastawienie wobec tej technologii, ale muszę tutaj też powiedzieć o tym, że miałam okazję widzieć takie roboty humanoidalne, takie ludziki, tak, które zostały stworzone i są w tej chwili testowane właśnie do relacji z osobami najstarszymi, jako tacy zautomatyzowani opiekunowie, czy też postaci, które mają wspomagać rodzinę na przykład w opiece nad opieką, nad osobą starszą. Także nie możemy tu mówić tylko o najmłodszych pokoleniach i dostępności technologii.
Ale właśnie, musimy się do tego przygotować. Myślę, że i naukowcy, i pracodawcy, i my jako pracownicy, odbiorcy, no musimy się tego nauczyć. To nie jest tak, że to jest takie łatwe do przyjęcia, że taki robot humanoidalny na przykład, bo to już jest taka wysoka skala technologii i zaawansowana. Natomiast no, wspomniała pani o technologicznej rewolucji, bo wydaje mi się, że to AI, to rzeczywiście no, za tym kryje się bardzo wiele, prawda? Jednych to przeraża, drugich to motywuje. Bardzo różne postawy są. I teraz jak znaleźć ten złoty środek? Bo to, że to jest nieuniknione, to chyba rzeczywiście tutaj odwrotu chyba od tej drogi nie ma. Ale żeby to robić mądrze, z głową, a nie...
Fajnym przykładem jest przestrzeń miejska. My ostatnio rozmawiamy bardzo mocno o miejscach parkingowych, o przestrzeni, oddawaniu miasta ludziom i prowadzimy takie projekty badawcze, gdzie staramy się wytłumaczyć, że ten sposób funkcjonowania może być inny, ale też budujemy to z tą świadomością, że samochody autonomiczne są za rogiem. Będąc w San Francisco, jeździłem Waymo, czyli takim pierwszym flagowym rozwiązaniem autonomicznym, które jest bardzo komfortowe. Eliminuje większość wad takiego regularnego transportu związanego z taksówką, ale najważniejszą zaletą Waymo jest to, że ono nie potrzebuje miejsca w mieście. Ono dowozi mnie, wystawia i funkcjonuje dalej. Skala takich urządzeń może zupełnie zmienić nasze miasto. I to jest element, do którego musimy się przygotować systemowo. Jako państwo, jako regulacje lokalne i to jest coś, co będzie zachodziło i będziemy to obserwować. Z drugiej strony ta nasza mentalna gotowość, ja nie widzę na dziś pracując z szeregiem różnych osób, i starszych, i młodszych, nie widzę tego strachu przed tą technologią, bo początek faktycznie był taki, że się bardzo dużo słyszało. Teraz coraz bardziej ludzie rozumieją, że to jest kolejne narzędzie i to nie jest tak, że to narzędzie zmieni rynek pracy, tylko to narzędzie zmieni ten rynek pracy pod względem, że jeżeli nie będę korzystać z tego narzędzia, będę mniej konkurencyjny. Tak jak kiedyś wchodziły komputery.
Pani doktor zwróciła uwagę, myślę, że na ten aspekt relacji międzyludzkich, bo one są też ważne, i osób starszych, które reagują, no, w zależności od tego, jaki to kraj, bo myślę, że u nas jeszcze tych rozwiązań takich, które tą zaawansowaną technologią się kierują w szpitalach czy w jakichś domach opieki społecznej i tak dalej nie ma, ale pewnie będą w przyszłości. Natomiast z całą pewnością ten zakres zaangażowania w opiece zdrowotnej i wykorzystania AI i robotyki, myślę, że to jest jakaś przyszłość.
Ja myślę, że to jest przyszłość, która się dzieje na naszych oczach, bo przecież nieustannie słyszymy o tym, że dokonano jakiegoś zabiegu, w którym uczestniczyła ta najnowsza technologia, że sztuczna inteligencja pozwoliła medykom dotrzeć do sedna schorzenia dzięki temu, że ma ogromną zdolność na przykład przeanalizowania setek tysięcy obrazów zgromadzonych przez lekarzy w procesie leczenia wcześniejszych pacjentów. Ja myślę, że to jest ogromna moc sztucznej inteligencji, moc, która przekracza nasze możliwości umysłowe, by w tak krótkim czasie tak szeroko zakrojonych analiz dokonać i być podpowiedzią dla człowieka. Kiedy spotykałam się jednak z firmami, które dla usług medycznych tę technologię AI rozwijają, oni zawsze podkreślają, że ostatni krok to jest człowiek, że tam musi być gdzieś decyzja lekarza, musi być decyzja podjęta przez człowieka jednak na podstawie tych danych. Ale jeszcze się chciałam odnieść do tych samochodów, bo do pojazdów autonomicznych, bo też miałam okazję być na spotkaniu z twórcą takich pojazdów, który mówił, że technologia to już dzisiaj nie jest problem, żeby taki pojazd powstał. Problemem jest odpowiedź na pytanie, a kto poniesie konsekwencje, czyli kto jest w zasadzie odpowiedzialny, jeśli dokonano jakiejś szkody na terenie miejskim, tak się na przykład zdarzy się wypadek. A dopóki wszystkie pojazdy nie są autonomiczne i my ludzie nie jesteśmy automatami, na taki wypadek takie urządzenie jest narażone.
No właśnie, możemy się zachwycać tą nowoczesnością i tymi rozwiązaniami, które na pewno mogą nam pomagać, tylko znowu robić to z głową mądrze. Tutaj i naukowcy, i prawnicy, o których tutaj możemy też powiedzieć, że mają ogromną rolę w budowaniu takiej bezpiecznej rzeczywistości z tymi rozwiązaniami o wysoko zaawansowanej technologii. Bo to wcale nie jest takie proste, żeby właśnie my, ludzie, świetne rozwiązania technologiczne, no ale potem są właśnie różnego rodzaju problemy związane z takim naszym wewnętrznym bezpieczeństwem.
To nie jest też tak tylko, że to jest entuzjazm względem tych technologii, no bo musimy mieć świadomość, że za technologią musi iść legislacja i to jest szereg elementów, które się będą pojawiać. My żyjemy szczęśliwie w Unii Europejskiej i myślę, że to jest bardzo duża zaleta, że mamy rynek, który jest bardzo mocno kontrolowany i posiada bardzo dużą warstwę legislacyjną. Ono może nam nie podobać się wielu względów i pewnie byłoby mi łatwiej rozwijać spółkę w Stanach niż tutaj, ale daje nam to bardzo duży komfort życia i bardzo dużą taką świadomość, kontrolę, że w jakiś sposób te nasze bezpieczeństwo, nasze prawa są przynajmniej próbowane w zabezpieczeniu tego elementu. Inaczej zachodzi ta sytuacja dzisiaj w całej Azji, inaczej ta sytuacja zachodzi w Stanach, gdzie autonomiczne dostawy dronami są już rzeczami, które się na bieżąco dzieją. A my jesteśmy na etapie projektów badawczych w ramach struktury Interreg, gdzie analizujemy, które czynniki należy brać pod uwagę i które rozwiązania będą ewentualnie dopuszczalne. Więc ten poziom adaptacji i wprowadzania tej technologii u nas jest późny. Ale co jest zaletą tego? My, tak jak jesteśmy bardzo dużym beneficjentem późnej transformacji cyfrowej w Polsce i dzisiaj jadąc przez pole mogę zatrzymać się w dowolnym miejscu, mam zasięg LTE, jestem w stanie pracować, to jestem w centrum dużego niemieckiego miasta i nie jestem w stanie sprawdzić nawigacji, bo zasięg jest tak słaby. To tutaj jest duża szansa, że technologie dzięki temu będą docierać do Europy już w takim stadium, kiedy będą dojrzałe. bo bycie early adapterem technologii, jakakolwiek ona by nie była, ona niesie ze sobą bardzo dużo ryzyk, a jednym z głównych ryzyk jest to, że zostajemy ze starą siatką technologiczną, która była zbudowana tak naprawdę w jakiś sposób testowo. I teraz ta zmiana, ona będzie szansą i zaletą zarazem.
No właśnie, to jeszcze może tylko dodam, że to też nam ludziom daje taką szansę na tą dojrzałość społeczną na adoptowanie technologii, tak? Bo każdy proces wdrażania nowego rozwiązania wymaga tej adaptacji ze strony nas jako ludzi. W związku z tym nauczenie się sposobu, nawet podglądanie ich tam, gdzie ta technologia już się rozbujała, to jest droga do tego, żebyśmy robili to bardziej świadomie i unikali pewnych ryzyk, które siłą rzeczy z takimi nowościami się wiążą.
Tak, no to jest ten zdrowy balans. Pamiętam, jak AI się pojawiały, pamiętam, jak Włochy zakazały tej technologii, tylko po to, żeby po tygodniu dojść do wniosku, że to jest jednak bez sensu. I znalezienie tego, co jesteśmy w stanie regulować, co może być z pożytkiem dla społeczeństwa, dla obywateli, a co jest elementem, który potrzebuje tej dojrzałości, potrzebuje odpowiedniego wprowadzenia. My się do tej pory uczymy na uczelniach wyższych, jak wprowadzać te AI, żeby studenci korzystali z tego świadomie i mądrze. Bo takie
dojrzałość, to jest słowo klucz, które przed przerwą niech będzie naszym takim, taką wykładnią. Ja jeszcze zapytam króciutko jeszcze, bo no, właśnie czas biegnie. My nie mamy tego czasu, dlatego potrzebujemy być może tych nowych rozwiązań ani technologii. Ona nam jest pomocna. Pytanie, czy jest pomocna, czy potrafimy z tego korzystać. O to wszystko będziemy pytać po przerwie, bo warto tak pooddychać trochę świeżym powietrzem, muzycznie. Za chwilę też będzie to, co na drogach właśnie, to, co pan doktor powiedział, że jeszcze u nas nie ma tych autonomicznych pojazdów, które zatykają nam również drogi. Są na razie normalne, zwykłe drogi. Zobaczymy też, co tam na tych drogach będzie się działo, ale jedną z kwestii, o której warto też zapytać i o tym też chciałbym porozmawiać później, są te kwestie etyczne, bo to są też obawy i o zatrudnienie, i o zagrożenia właśnie dla tych sektorów prywatnych, dla małych podmiotów. Czy to będzie rozwijało, czy będzie właśnie bardziej zwijało tych mniejszych, a tylko duży będzie miał prawo funkcjonować w rzeczywistości i co z pozostałą resztą społeczeństwa. Tych pytań jest tak dużo, że AI też na to wszystko chyba nie odpowie. Czy to jest czas, żebyśmy zrobili małą pauzę? Chyba, tak? Machają mi tam ludzie, tam nie są roboty po drugiej stronie, tylko są prawdziwi ludzie, drodzy państwo. Za chwilę wrócimy do tych tematów. Teraz czas na krótką przerwę reklamową, potem raport drogowy, mała pocztówka dźwiękowa jeszcze będzie.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
I wracamy do drugiej części audycji. Po przerwie zapraszam na przegląd najważniejszych wydarzeń w Europie w minionym tygodniu i Robert Silski.
Flesz europejski.
Wołodymyr Zełenski 19 grudnia przyjedzie do Warszawy. Ukraiński prezydent, pytany przez dziennikarzy, czy planuje jeszcze w tym roku odwiedzić nasz kraj, zaznaczył, że polska strona zaproponowała mu wizytę 19 grudnia, a on skorzysta z tego zaproszenia. Nie będziemy niczego odkładać, bo to jest dla nas ważne, aby podtrzymywać stosunki z Polską, powiedział Zełenski i dodał, że Ukraina jest wdzięczna Polsce za wsparcie, a dobre sąsiedztwo jest dla niej ważne. Decyzje dotyczące ewentualnych ustępstw terytorialnych Ukrainy mogą zostać podjęte wyłącznie przez samych Ukraińców i dopiero po zapewnieniu solidnych gwarancji bezpieczeństwa, głosi wspólne oświadczenie europejskich przywódców, którzy zebrali się na rozmowach w Berlinie. Jednym z uzgodnionych elementów gwarancji bezpieczeństwa ma być dowodzona przez Europę międzynarodowa siła tworzona z udziałem chętnych państw. Jej zadaniem byłoby m.in. zabezpieczanie ukraińskiej przestrzeni powietrznej oraz wspieranie bezpieczeństwa na morzu, także przez działania prowadzone na terytorium Ukrainy. W czwartek w Brukseli odbędzie się unijny szczyt poświęcony m.in. zamrożonym rosyjskim aktywom. Tymczasem jest zgoda na zaostrzenie unijnych sankcji wobec Rosji. Decyzję ambasadorów potwierdzili ministrowie spraw zagranicznych państw wspólnoty. Unia przede wszystkim uderza w rosyjską flotę cieni. Na czarną listę zostało wpisanych 49 statków, które przewożą rosyjską ropę, łamiąc międzynarodowe sankcje. Ponad 600 jednostek jest objętych takimi sankcjami. Na listę z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami trafiły też osoby i firmy, m.in. z Azerbejdżanu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Pakistanu, które handlują ropą i pomagają Rosji obchodzić restrykcje. Sankcjami zostały również objęte osoby, które destabilizują sytuację w unijnych krajach. Chodzi m.in. o propagandystów i manipulatorów. Jest ostateczna zgoda na zmiany w Krajowym Planie Odbudowy. Dali ją ministrowie finansów unijnych krajów. Decyzja była formalnością, bo wcześniej rewizję zaakceptowała Komisja Europejska. Zatwierdzone zmiany w KPO umożliwiają złożenie Polsce wniosku o kolejną, czwartą już wypłatę. Trzecią transzę Warszawa otrzymała 1 grudnia 6 miliardów 200 milionów euro, czyli około 26 miliardów złotych. Będzie lepsza ochrona unijnych rolników, w tym polskich, przed zalewem taniej żywności z krajów Mercosuru. Europosłowie na sesji w Strasburgu przyjęli tzw. bezpieczniki w umowie z Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem. Pozwalają one szybciej reagować na zakłócenia na rynku. Czechy mają nowy rząd. Prezydent Petr Pavel mianował gabinet Andreja Babisza, który po 4 latach spędzonych w opozycji wrócił na stanowisko premiera. Czechy na pierwszym miejscu. Tak Babisz definiuje swoją polityczną misję. Parlament Europejski wręczy laureatom Nagrody Sacharowa. W tym roku przyznano je działaczowi polskiej mniejszości na Białorusi Andrzejowi Poczobutowi i gruzińskiej dziennikarce opozycyjnej Mizi Amaglobeli. Andrzej Poczobut odsiaduje wyrok 8 lat więzienia za rzekome wzywanie do nienawiści i nakłanianie do nakładania sankcji na reżim Łukaszenki. Polska dyplomacja zapewnia, że podejmuje wszelkie starania, aby Andrzej Poczobut znalazł się na wolności. Twórcy sztucznej inteligencji zostali Człowiekiem Roku magazynu Time. AI była faworytem do tego wyróżnienia. To drugi w historii przypadek, gdy nie wskazano konkretnej osoby. W 1982 roku magazyn Time wybrał komputer osobisty. Redaktorzy magazynu wybierają osobę lub grupę, która wywarła największy wpływ na wydarzenia, pozytywny lub negatywny, nie kierując się zaletami moralnymi czy popularnością. W ubiegłym roku tytułem Człowieka Roku wyróżniono Donalda Trumpa, rok wcześniej piosenkarkę Taylor Swift.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
Andrzej Urbański, witam Państwa ponownie w drugiej części audycji. Przypomnę, że moimi Państwa gośćmi są Beata Krawczyk-Bryłka i Jan Cudzik, Politechnika Gdańska. Drodzy Państwo, tak, rozmawiamy tutaj o tej sztucznej inteligencji, również o AI, o komputerach, o tych rozwiązaniach wysokiej technologii i w obliczu takich tych przełomów, które no, dzieją się na naszych oczach i można powiedzieć, że z każdego dnia, każdy dzień, tydzień, miesiąc przynosi jakąś nowinkę, ale jednak to AI budzi wciąż takie intensywne dyskusje, to musimy to przyznać. I tutaj zasygnalizowałem o tych kwestiach etycznych i o tych obawach, choćby o zatrudnieniu czy zagrożeniu dla prywatności. To są tylko te niektóre z dylematów związanych z tym szybkim rozwojem, bo przecież on jest bardzo szybki. Z jednej strony sztuczna inteligencja może poprawić i wydajność, zwiększyć innowacyjność i obniżyć koszty, ale z drugiej strony zmienia sposób pracy, a w niektórych przypadkach sprawia, że tradycyjne no, stanowiska pracy po prostu stają się zbędne. Czy tutaj znowu ludzie jak do tego podchodzą? Co mówią badania? Jak państwo na tą patrzycie rzeczywistość ze swojej perspektywy?
To jeśli chodzi o badania, które toczą się w obszarze zastosowań technologii AI w biznesie, to właściwie możemy się tutaj dopatrzeć dwóch takich wątków. Pierwszy wątek jest taki, że rzeczywiście ta sztuczna inteligencja wspiera firmy w optymalizacji procesów, w obsłudze klientów, nawet w generowaniu zysku w kontakcie z ostatecznym odbiorcą usług czy produktów. I to widać bardzo wyraźnie i stąd prawdopodobnie to ogromne zainteresowanie firm zastosowaniem sztucznej inteligencji. Z drugiej strony oczywiście natychmiast pojawiają się dyskusje. No właśnie, przecież w ten sposób zabieramy część naszych pracowników pracę. Przecież wskazujemy się trochę na te algorytmy, które wcale nie muszą być etyczne i na te modele językowe, które przez kogoś, kogo nie znamy, zostały napisane i wyuczone pewnych odpowiedzi.
I one się uczą cały czas. Bo uczą nawet się słuchają tego, co my mówimy teraz.
I będą się uczyć i myślę, że to poszukiwanie takiej recepty na to, co zrobić, żeby z tej technologii korzystać bezpiecznie i etycznie, to jest ważne wyzwanie. I muszę powiedzieć, że bardzo podoba mi się to podejście, które mówi, że taki użytkownik, który w ten bezpieczny, etyczny sposób korzysta ze sztucznej inteligencji czy z robotów, powinien robić to świadomie. czyli powinien wiedzieć, na czym to polega, jakie to niesie ze sobą zagrożenia, jakie to niesie ze sobą niebezpieczeństwo w dostarczaniu danych, które nie zawsze przecież muszą być prawdziwe, nie zawsze muszą być pełne. Po drugie, że to korzystanie ze sztucznej inteligencji, czy to w obrębie firmy, czy na uczelni, zawsze powinno być przejrzyste, znaczy zawsze powinno być wiadomo, co zrobiłem ja, tak, czego ja jestem autorem, co wymyśliłem i do czego użyłem sztucznej inteligencji. Bo tutaj tych płaszczyzn jest tak wiele, że to przejrzyste oznaczenie pracy, którą wspierała AI, no staje się i w firmach, i na uczelniach standardem. Nawet są artykuły naukowe, w których podaje się jako współautora AI, bo naukowcy przygotowali ten artykuł właśnie współpracując ze sztuczną inteligencją.
Tak, zastanawiam się, bo państwo pracujecie na co dzień z młodymi ludźmi, studentami, którzy się uczą i którzy będą za lat kilka kreować naszą rzeczywistość. Być może właśnie budować różne firmy, które będą się opierały na tych systemach. Czy tutaj są jakieś obawy? Co ludzie młodzi mówią i jak wy do tego podchodzicie? Jak wy ich uczycie tej etyczności, tych zasad, o których tutaj pani doktor wspomniała?
Myślę, że tutaj bardzo ważnym wątkiem jest suwerenność technologiczna. I to jest taki wątek, który bardzo silnie wybrzmiał podczas zakończenia polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, kiedy w ECS-ie było takie globalne zebranie Digital Summit, które kończyło polską prezydencję. Ono było jednym z wydarzeń związanych z tym elementem. I tą prezydencję szczęśliwie, wydaje mi się, że do Unii Europejskiej przejmowała Dania. Dania, która patrzy bardzo mocno na tą suwerenność i ta relacja Danii z big techami amerykańskimi jest bardzo skomplikowana. I to, co wybrzmiało bardzo mocno podczas tej konferencji, to był fakt, że my musimy jako Unia Europejska stawiać na tą suwerenność technologiczną i musimy mieć swoje źródła wiedzy, swoje modele i swoje rozwiązania, które będą działać odpowiednio. To nie jest przypadek, że zaczynam odchodzić od globalnych rozwiązań Microsoftu, który stanowi dla nas w tym momencie już pewnego rodzaju obciążenie i ryzyko z uwagi na wyższość prawa amerykańskiego nad prawem europejskim czy nad prawem lokalnym, co jest bardzo dużym wyzwaniem i to jest wyzwanie, które jest nawet wyżej powinno być pozycjonowane niż sama etyczność zastosowania, bo to jest coś, co może zmieniać bieg historii, bieg świata w tym momencie. A drugim elementem jest kwestia tego, że musimy znaleźć wewnętrznie w naszych zasobach europejskich sposób, jak to realizować. I to pokazuje pewną konieczność takiej konsolidacji krajów mniejszych. Bo ciężko jest sobie wyobrazić, że Litwa albo Łotwa będą w stanie stworzyć taki system samodzielnie. Czy nawet my. Jeżeli zbierzemy odpowiednią grupę państw, które będą miały wspólną agendę i będziemy w stanie działać, jesteśmy w stanie w pewien sposób przeciwstawić się tej zmianie technologii. Podkreślanie tego do studentów, bo to prowadzi do tego.
Ja się zastanawiam, przed czym my się bronimy, bo ja to pytanie zadawałem trochę prowokacyjnie, ale też myślę, że psychologia też na to ma jakieś odpowiedzi, ale przed czym my się i przed kim my się bronimy, żeby nie popełnić tych błędów, bo wydaje mi się, że tu jest pewien kłopot. Ta technologia tak przyrasta szybko, że my możemy obudzić się następnego dnia i nie poznać naszej rzeczywistości wokół nas.
Jest takie słowo bias technologiczny. I ten bias bierze się z tego, że...
Psychologiczny też.
Też właśnie. I to jest, no, bo to się bardzo ładnie wiąże tak naprawdę. To. I tam mamy taką sytuację, że jesteśmy w stanie profil takiego dużego modelu językowego stworzyć. Czyli to jest na przykład biały mężczyzna, 40-letni, wykształcony w dużym ośrodku. To jest zupełnie inny profil niż ten odbiorca, który pojawia się po drugiej stronie i to jest profil, który może być krzywdzący z punktu widzenia jakichś przekonań, jakiegoś wizerunku, jakiegoś podejścia. I teraz, jeżeli ten profil jest osadzony bardzo mocno w amerykańskim modelu myślenia, to on będzie posiadał elementy, rzeczy, które mogą być z naszej perspektywy postrzegania świata nie do końca akceptowalne.
A no właśnie, bo my nawet jak idziemy do kina, prawda, i oglądamy kino amerykańskie, kino angielskie, kino brytyjskie, czeskie i inne, francuskie, to one pokazują tą rzeczywistość zupełnie inną i to... tą różnicę pomiędzy. I teraz jak znaleźć jakiś wspólny mianownik, jakiś algorytm to wypracuje?
Bardzo mocno lokalne modele, które opierają się na kodzie kulturowym, które są zgodne z jakimiś założeniami. One są bardzo dużą pomocą. Jeżeli spojrzymy na fenomenalne działanie Bielika chociażby i ten sukces ostatni, on nie wynika z tego, że nagle wszyscy słyszeli, o jest Bielik, tylko świadomość tego ryzyka związanego z globalnym modelem i tym, jaką szkodę taki model może wyrządzić, ona jest bardzo duża. Bo mimo, że my tłumaczymy studentom, w szkołach się o tym rozmawia, że nie można wierzyć, a ja jeden do jeden, to jednak to jest jedno zdanie, czy dwa zdania, które padają w przeciągu czasu, a ten młody człowiek rozmawia z tym asystentem cały czas. I ten asystent staje się kimś na wzór powiednika, często przyjaciela, osoby, która wie tak naprawdę najwięcej, bo ja myślę, że mój zbudowany przez ostatnie kilka lat rak wie więcej ode mnie niż ja sam w niektórym zakresie.
A tutaj patrzę na panią doktor i zastanawiam się właśnie od takiej perspektywy psychologicznej, bo tutaj gdzieś wspomniał pan również o tej identyfikacji, o tym kodzie kulturowym, prawda? Utożsamianiu się. Każdy ma prawo utożsamiać się z czymś innym. I teraz kto ma przewagę? Kto jest silniejszy? Wygrywa ten, kto nauczy te nowe technologie, tego kodu, nowego kodu. I czy to jest kod niebezpieczny, czy bezpieczny? Czy on będzie pracował na rzecz człowieka, czy będzie go próbował eliminować? Bo jak się takie futurystyczne filmy science fiction ogląda, to mam wrażenie, że my mówimy tutaj w bardzo takich ciepłych słowach o tej technologii, o tej rzeczywistości, ale tu znowu jest pewne niebezpieczeństwo. Mhm. Przynajmniej.
Tak, mnie rzeczywiście ta technologia interesuje bardziej z takiej perspektywy konkretnego człowieka, który z niej korzysta. I tutaj bliskim mi tematem jest zaufanie. I nawet w odniesieniu do tych robotów jeszcze pozbawionych sztucznej inteligencji, a teraz w odniesieniu tej technologii opartej o AI, nasze ludzi zaufanie wobec tego, co one nam serwują, jest oparte o zaufanie na dwóch płaszczyznach. Pierwsze to jest zaufanie do technologii. Tutaj im mniej o niej wiemy, tym ono jest bardziej bezkrytyczne. Tak? A drugi poziom zaufania, i to jest ten, który mnie szczególnie interesuje, to jest taki, który wynika z relacji, w jaką my wchodzimy z tą technologią. Właśnie tak jak Janek powiedział, to się staje nasz przyjaciel, powiernik, tak? Ci agenci AI stają się naszym rozmówcą w realizowaniu jakichś transakcji i buduje się tam więź, która kiedyś była zarezerwowana tylko do relacji pomiędzy ludźmi. I teraz, czy to jest rzeczywiście tak, że my możemy tym agentom, tak, AI zaufać się w pełni? I myślę, że te młodsze pokolenia, które są, kiedyś mówiliśmy, urodzone ze smartfonem w ręku, a teraz chyba już można powiedzieć, że coraz częściej one są urodzone gdzieś tam w rzeczywistości AI, która im nieustannie towarzyszy, nie mogą patrzeć na tą relację bardzo bezkrytycznie. Tutaj myślę, że naszą rolą też jako pracowników uczelni i jako rodziców jest pokazywanie tym młodym ludziom, że tu potrzebna jest pewna ostrożność w tej relacji, że tutaj jest ktoś, kto za tą technologią stoi i nawet nie jest może takie ważne z punktu indywidualnego podejścia kto, tylko ważne jest zrozumienie, że ta technologia serwuje nam pewne treści, opierając się na przykład na naszych wcześniejszych wyszukiwaniach. I w związku z tym też zawęzić może nasze horyzonty w rozumieniu pewnych spraw, w podejściu do pewnych spraw. Więc tutaj ta ostrożność i myślę, że nie wolno nam zakazywać stosowania sztucznej inteligencji, bo to jest naiwne i to nic nie da. Trzeba jej się nauczyć na tyle, żeby pracując ze studentami pokazać im, jak można ją wykorzystać jako narzędzie do budowania tego kapitału intelektualnego. A z drugiej strony, jak tą ostrożność zachować i nie przekroczyć tej granicy, w której nasze zaufanie wynikające z lenistwa takiego poznawczego przekroczy tą granicę, w której my zaczniemy być zależni od tej technologii, a nie odwrotnie.
A no właśnie, bo gdzieś pani doktor popełniła też takie badania na temat tych relacji, które są w zespołach ludzkich również, w pracy, w różnych pracach. I teraz ten komputer, czy ten specjalista o imieniu IT, czy jakkolwiek go będziemy nazywać, on już jest elementem zaangażowanym w tą naszą tworzenie tej rzeczywistości, w której jesteśmy. Czy to w zespołach ludzkich w szpitalach, czy to w zespołach ludzkich w rozgłośniach radiowych, czy w telewizji, czy na uczelniach i tak dalej, i tak dalej. Wszędzie tam już jest zaprzęgnięty ten specjalista. I teraz budowanie tych relacji, które mogą opierać się na zaufaniu, czy nie? Czy na tym, o czym pani powiedziała, mówiąc też o ostrożności, która stanowi pewnego rodzaju wyzwanie?
One muszą się opierać na zaufaniu, dlatego że gdybyśmy nie ufali mikrofalówce, że nam bezpiecznie podgrzeje jedzenie, to byśmy jej nigdy nie użyli, tak? W związku z tym, jeśli używamy technologii tych nowoczesnych do realizowania własnych zadań i tych osobistych i zawodowych, to my musimy tej technologii ufać, że ona zaspokoi nasze potrzeby jako narzędzie wykorzystywane do tej realizacji. Z drugiej strony to, co ciekawe, odniosę się też do tych naszych badań, które z Krzysztofem Nowickim prowadziliśmy, to było troszeczkę więcej niż rok temu i myśmy już sobie zdali sprawę, że one są stare, te badania, tak? Bo ta technologia tak szybko się rozwija. One głównie dotyczyły takich robotów, które jeszcze niekoniecznie opierały się o sztuczną inteligencję, a były gdzieś obecne w naszej przestrzeni. W tej chwili te badania musiałyby być inaczej poprowadzone i musiałyby zawierać inne pytania.
Ale
tak?
To też pokazuje, ale jakie tempo
tak,
jest.
Tak, to tempo
jak to
jest
się
ogromne,
rozwija.
Ale te analizy, które się toczą obecnie, pokazują, że rzeczywiście ta sztuczna inteligencja coraz częściej przybiera taką ludzką twarz w percepcji osób, które z niej korzystają. I w związku z tym to ta umiejętność współpracy z tą technologią, to jest też ważna kompetencja, której wszyscy musimy się uczyć, żeby wykorzystywać to dla naszego dobra.
Ale no właśnie, dla naszego dobra, oby tak było, ale ja znowu tutaj widzę też pewne obawy, że ktoś może to wykorzystać i właśnie, no, budować tą rzeczywistość, na której nam na pewno nie będzie zależało, nie opartej na zaufaniu, nie opartej na bezpieczeństwie, bo tutaj jeszcze wchodzi jeszcze zagadnienie, które tylko możemy zasygnalizować, ale cyberbezpieczeństwo i tak dalej, i tak dalej. To są te nowe technologie, prawda?
Tak, ale no, to cały czas się sprowadza do pewnej świadomości tej technologii i rozumienia, bo oczywiście z perspektywy takiego użytkownika końcowego, bardzo podstawowego, to zaufanie będzie czynnikiem absolutnie fundamentalnym, nie? Bo jeżeli nie zaufamy tempomatowi, nie zaufamy jakiemukolwiek urządzeniu, z którego korzystamy, no to nie jesteśmy w stanie z niego korzystać w pełni. Ale jeżeli jesteśmy tym zaawansowanym użytkownikiem, który w jakiś sposób dostosowuje te rzeczy, to nasz próg zaufania jest bardzo niski. Ja relatywnie słabo ufam tej technologii. W sensie wiem, jak ją walidować, wiem, jak ją sprawdzać, więc weryfikuję te rzeczy. Robię zawsze przynajmniej dwie rundy, w których sprawdzam, czy wszystkie elementy, które są dla mnie istotne, zostały zweryfikowane, zostały sprawdzone. Czy dzisiaj potrafiłbym pracować tak bez technologii, tak intensywnie, jak pracuję? Pewnie nie. I pewnie jestem już mocno od tego uzależniony z punktu widzenia całych procesów, które wykształciłem przez lata. Jak patrzę na moich współpracowników, moich kolegów, z którymi działamy, to wydaje mi się, że w większości tak jest. Ale nie zatracamy tej naturalnej możliwości pracy. Dzisiaj miałem taki dzień akurat warsztatowy, że pracowaliśmy w 6 osób, gdzie wszyscy jesteśmy bardzo mocno związani z technologią i używaliśmy dosłownie karteczek. Co prawda na cyfrowej tablicy, ale to wynika z tego, że wiemy, że one się lepiej utrzymują. Ale
fajnie, jeszcze używaliście myślenia oprócz karteczek. Używaliśmy, tak? I to jest ta nasza siła.
Głowy. Tak. Ale co było takie znamienne, przyjęliśmy sobie na samym początku taką taktykę, że nie stymulujemy tej rozmowy zupełnie cyfrową technologią. W sensie, że robimy to naprawdę jako nasz warsztat i taki balans na co dzień, jakby ktoś mi to powiedział w bieżącym procesie, że chce tak zrobić, to bym absolutnie zakazał. Powiedział, że to jest nieefektywne.
Drodzy Państwo, posmutniałem, bo właśnie dostałem sygnał, że musimy zwijać naszą audycję, a to pokazuje, że tak naprawdę rozpoczęliśmy temat, który jest bardzo aktualny, bardzo szeroki. Na pewno do niego będziemy wracali. Bardzo Państwu dziękuję za tą obecność w studiu i pokazanie pewnego tła, klimatu. Dobrze, że pojawiło się to słowo bezpieczeństwo, zaufanie. To są takie zagadnienia, które wydać by się mogło, że robot to jest pozostawiony zupełnie w innej rzeczywistości. A tu się okazuje, że właśnie musimy jednak to zaufanie również mieć do tej nowej technologii, ale musimy na to patrzeć mądrze. Bardzo dziękuję jeszcze raz z nami i z Państwem przez tą niespełna godzinę. Była pani dr Beata Krawczyk-Bryłka. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I dr Jan Cudzik również.
Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
Politechnika Gdańska górą, drodzy Państwo. Ja tylko powiem i dziękuję Patrykowi Schmidtowi, który audycję zrealizował. Dobrego wieczoru Państwu życzymy z Radiem Gdańska. Andrzej Urbański.
Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.